Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
No i dokładnie, jak co piątek o tej porze właśnie o zdrowiu. Dziś o zdrowiu mężczyzn, o męskim zdrowiu. Być może jakiś mężczyzna powinien siedzieć na moim miejscu, ale jak się dowiemy, zapewne w trakcie programu to właśnie kobiety mają dużą moc sprawczą, żeby pomagać swoim panom na właściwą ścieżkę i na dobre tory wrócić, albo w ogóle na nie trafić. Czyli rozmawiamy dziś o tym, jak o swoje zdrowie dbają mężczyźni, a jak mogliby dbać o to zdrowie, jakie badania kontrolne powinni wykonywać panowie w wieku 30, 40, 50 lat i być może później też. Zastanowimy się wspólnie z moim gościem, którego już za moment przedstawię, dlaczego wielu panów niezbyt chętnie korzysta z badań profilaktycznych. I między innymi te tematy dziś poruszymy. Oczywiście poruszymy też takie tematy, które będą chcieli państwo poruszyć w zakresie zdrowia mężczyzn. Moim gościem dziś jest autor bloga Po Męsku o zdrowiu i farmaceuta z Zielonej Góry, pan Artur Rakowski.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry. Wspólnie z panem Arturem, którego już dwukrotnie gościłam w przeszłości w naszym programie, będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o zdrowiu mężczyzn. Za konsoletą także mężczyzna, Karol Kasprowiak, będzie odbierał państwa telefony 68 324 22 55 i druga linia 801 327 462. Ja się nazywam Sylwia Misiak i na dobre możemy rozpoczynać naszą rozmowę. No i wchodzimy na te tory męskie. Przedstawiłam pana jako autora bloga, więc chciałabym zacząć właśnie od tego miejsca w sieci. Jeżeli tam trafiamy, na dzień dobry, wita nas taka informacja, że to takie trochę wyjątkowe miejsce, bo tak naprawdę informacji, przestrzeni dla ojcostwa, dla zdrowia mężczyzn w sieci jest niewiele, że królują zarówno blogi, fora dyskusyjne, grupy internetowe, gdzie kobiety wymieniają informacje na temat zdrowia. No właśnie, dlaczego tak jest i jak to się stało, że zdecydował się pan poniekąd wypełnić tę lukę lub otworzyć w ogóle taki nurt inspirowania do rozmów o zdrowiu facetów?
To bardzo dobre pytanie, ale moja odpowiedź będzie, może być bardzo niepopularna. Otóż, jak sama pani redaktor tutaj wspomniała, ta żeńska część internetu jest bardzo mocno rozwinięta. Internet sam w sobie jest mocno sfeminizowany. Mamy wspierają się na różnych forach internetowych, grupach wsparcia, rozwiązują różne problemy. Natomiast mężczyźni są raczej mniej otwarci, już tak chętnie nie dzielą się różnymi swoimi doświadczeniami, no chyba, że w temacie samochodów, piłki nożnej, polityki.
No właśnie, jestem ciekawa, jak to będzie w dzisiejszym programie. Czy jakiś pan odważy się zadzwonić do nas i zabrać głos na antenie w temacie swojego zdrowia lub takich refleksji ogólnych na temat zdrowia mężczyzn, badań profilaktycznych?
Dokładnie. Podjąłem próbę jakby wypełnienia tej niszy w sieci, choć ta blogosfera taka męska jest dosyć dobrze rozwinięta.
Ale to są takie blogi biznesowe na przykład.
Tak, dokładnie. Bardziej lifestyle'owe, hobbystyczne, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o takiej tematyce konkretnej, jeśli chodzi o zdrowie, rzeczywiście jest jej mało. To znaczy jest jej dużo, ale czasami te treści nie są wiarygodne, nie są poparte różnymi badaniami. I postanowiłem po prostu, że tutaj jakby wejdę w ten temat, ale jak to w życiu bywa, opowiadam po męsku o zdrowiu, a 90% moich czytelników to tak naprawdę kobiety w przedziale wiekowym 25-35+.
Czyli rozumiem, że strona ma statystyki, jest to
tak,
śledzone
tak, jest,
i wszystko
tak,
wiarygodne.
Dokładnie. Tak, czyli staram się to śledzić i być na bieżąco. Aczkolwiek każdy widok faceta na moim blogu cieszy mnie i ja zawsze wychodzę z tego założenia, że kropla drąży skałę, więc mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o tą męską publikę na moim blogu.
No właśnie, w obliczu takich statystyk, jak one wyglądają właśnie tak, a nie inaczej, czy dalej te treści, które powstają na blogu, one są kierowane bezpośrednio do mężczyzn, czy jednak być może teraz, skoro tak dużo jest czytelniczek, są kierowane do kobiet? Jak to kobiety mogą wpłynąć na swoich partnerów i przekonać ich do tego, żeby dbali bardziej o siebie?
To znaczy, staram się jakby dywersyfikować te moje treści. Rzeczywiście zajmuję zajmuję się, jedną z kategorii na tym blogu jest ojcostwo. Testuję również sprzęty medyczne, więc staram się troszeczkę takimi pobocznymi ścieżkami dotrzeć do
Ale testy medyczne to są już parametry, to są urządzenia, tak, to jest taki męski klimat.
No dokładnie. Staram się jakby połączyć tą taką żeńską część internetu z męską, bo również zajmuję się zdrowiem dzieci, ogólnymi tematami zdrowotnymi, jak również właśnie tymi tematami około ojcowskimi. Ale to prawda, zawsze żywię tutaj nadzieję, że jednak to matki, żony i kochanki, można byłoby rzec, jakby mają klucz do tej świadomości nas, facetów.
No właśnie, jak z takimi facetami rozmawiać? Po jakie argumenty sięgać? I czy sięgać, żeby no, wykonywali badania, żeby chcieli odwiedzić lekarza, nie tylko jak już nie mogą się ruszyć z łóżka i nie ma innego wyjścia, tylko żeby no, poddawać się takim badaniom kontrolnym co jakiś czas. Czy jakoś przyglądać się swojej historii rodzinnej na przykład, gdzie możemy być predysponowani do zapadnięcia na jakieś określone choroby?
Jeśli chodzi o perspektywy, jeśli popatrzymy na to z perspektywy kobiety, partnerki, to rzeczywiście warto zrobić za naszego partnera taki rachunek sumienia, przyjrzeć się tym predyspozycjom genetycznym, jakie choroby pojawiały się w rodzinie, czy mój partner choruje przewlekle, czy przewlekle stosuje jakieś leki, czy jak wygląda jego tryb życia, czy jego dieta jest dobrze zbilansowana, czy może pojawiają się w jego życiu jakieś używki. Więc myślę, że od tego rachunku sumienia powinniśmy zacząć, żeby jakby mocno tutaj jakby zindywidualizować te nasze poszukiwania, no bo jednak przeprowadzanie badań to jest pewnego rodzaju poszukiwanie różnych rzeczy.
No ale nadziei, czasami że robimy się dokładnie, po to, żeby się uspokoić, dokładnie, że jest wszystko okej, a nie żeby szukać dziury w całym.
Jak rozmawiać z nami facetami, no nie ma takiej uniwersalnej metody. Przede wszystkim uważam, że nie powinno się straszyć konsekwencjami, tak? To nie działa i budzi taki naturalny opór. Przez lata taki paternalistyczny stosunek pokutował również w służbie zdrowia. Lekarz, który jakby chciał zachęcić pacjenta do przestrzegania swoich zaleceń, często chwytał się różnych środków, wylewał jakiś kubeł zimnej wody na głowę pacjenta, żeby go po prostu nastraszyć, tak?
Natomiast szukając mamy hasła, obrazki na opakowaniach papierosów na przykład.
Dokładnie.
To chyba
dokładnie
podobna metoda.
Natomiast no, mi się wydaje, że jeśli w przypadku akurat tych obrazków na papierosach, to rodzi się taka pewna inercja, czyli oswajamy się z tym widokiem i nie działa jakby to na naszą świadomość. Więc raczej zamiast
straszenia,
raczej powinniśmy przywoływać jakieś pozytywne przykłady z naszego życia, tak? Pokazywać jakieś społeczne dowody słuszności, że facet naszej koleżanki na przykład rozpoczął przygodę z bieganiem albo że sobie kupił karnet na siłowni, czyli takimi troszeczkę, jak już mówiłem, bocznymi torami docierać do naszego faceta. No każdy człowiek jest inny, każdy facet jest inny, to też tutaj całe zadanie polega na tym, żeby znaleźć właściwy wytrych do swojego faceta. Na jednego może podziałać jakaś publiczna deklaracja, nie wiem, od jutra nie palę, od jutra zaczynam biegać. Na jeszcze, na kogoś innego może podziałać jakiś zakład z przyjacielem, bo też spotkałem się z takimi metodami.
No właśnie, nie wiem na ile będzie miał pan ochotę kawałka swojej osobistej historii sprzedać, ale jak widzieliśmy się rok temu, trochę inaczej pan wyglądał.
Bardzo mi miło. Cieszę się, że to ktoś zauważył. Tak, tak, to prawda. Jeśli chodzi, no tutaj akurat wspomniałem o tym zakładzie, no od dłuższego czasu chciałem troszeczkę zrzucić parę kilogramów i oczywiście byłem świadomy wszelkich konsekwencji. Może jestem dobry w pomaganiu innym,
no,
w motywowaniu
powinien
innych.
Być świadomy.
Dokładnie, dokładnie.
I
natomiast
na pewno jest.
Z tą profilaktyką bywa różnie również u mnie, no bo jesteśmy tylko ludźmi. Mi pomógł właśnie zakład. Założyłem się z własnym przyjacielem, który z nas, więc w przeciągu tam 3 miesięcy.
Czyli znów mamy ten pierwiastek męski, takiej ambicji.
Tak, tak. Taka chęć współzawodnictwa. Który z nas po prostu zrzuci więcej kilogramów, a nagrodą było nie byle co, bo koszulka ulubionego zespołu dla którego ten zespół był znienawidzony dla drugiej strony, więc była taka podwójna motywacja. No i udało się. Wygrałem ten zakład. Już rok jadę do mojego przyjaciela Tomka, którego pozdrawiam, żeby odebrać tą koszulkę. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości to się jakby ziści.
Może razem z jakimiś biletami na koncert. Jasne. Od razu. Czyli rozumiem, że ten przyjaciel też miał to zrzucać.
Tak, zrzucał. No, mi się udało jakby bardziej, tak, ale myślę, że obopólnie tutaj zrobiliśmy dobrą robotę.
Jak przygotować taki plan zrzucenia zbędnych kilogramów właśnie dla mężczyzny? Czy to będzie się różniło od takiego planu dietetycznego czy dietetyczno-ruchowego dla kobiety?
Na pewno. Kobiety i mężczyźni mają różną fizjologię, więc to tempo, ich metabolizm jest różny. Natomiast jak przygotować się do tego? Na pewno jest potrzebny dobry plan. Trzeba jasno określić swoje cele. Nie wystarczy powiedzieć sobie schudnę, chcę schudnąć, tylko konkretnie trzeba sobie najlepiej ten cel gdzieś zapisać. Chcę schudnąć w ciągu 3 miesięcy 15 kilogramów i będę wtedy ważył na przykład 65 kilogramów, tak?
Mhm. Czyli no i jasno pytanie, to takie zdrowe? Tyle kilogramów w 3 miesiące? Da się?
Tutaj
czy
akurat
to taki
z kapelusza wziąłem te wartości. Rzeczywiście restrykcyjna dieta to jest nic dobrego. Jakieś głodzenie się to nie jest jakby dobry plan na odchudzanie. Tutaj jest bardzo ważna powtarzalność. I akurat jestem po lekturze takiej rewelacyjnej książki Charlesa Duhiga, Siła nawyku. Autor tej książki udowadnia, że takich codziennych czynności, również dbania o zdrowia, można się po prostu nauczyć. Tak? Wystarczy cały czas powtarzać tą samą czynność do momentu, aż ona przestanie jakby obciążać naszą świadomość, przestanie być dla nas niewygodna.
To być może stanie się jakąś przyjemnością, takim pozytywnym nawykiem.
Więc tak naprawdę trzeba, zgodnie z tym, co tutaj autor pisze, trzeba zidentyfikować sobie taką pewną pętlę nawyku, czyli swoją wskazówkę do działania, samo działanie i nagrodę. Wskazówką do działania może być na przykład idę pobiegać, bo w czasie biegania lubię słuchać Radia Zachód. Działaniem może być samo bieganie, nagrodą na przykład wzięcie jakiegoś chłodnego lub właśnie ciepłego prysznica po treningu lub wypicie dobrego lokalnego piwa. Także no, trzeba znaleźć swój sposób i powtarzać to. I naprawdę to najważniejsza jest praca nad sobą, jeśli chodzi o zrzucanie zbędnych kilogramów.
Tutaj omówiliśmy ten aspekt ruchowy, no ale dieta będzie miała niemałe znaczenie i być może no, tego piwa powinno być mniej niż było wcześniej.
To prawda. Zawsze można wybrać piwo bezalkoholowe, które jest mniej kaloryczne.
No właśnie, co eliminować z diety mężczyzny, żeby, no tak będziemy trochę przechodzić bardziej już do tych takich efektów konkretnych zdrowotnych, tak żeby mniej obciążać serce, wątrobę, żeby wspomagać parametry krwi, żeby były odpowiednie. Co eliminujemy z diety mężczyzny, co zostawiamy albo dokładamy?
Na pewno należy eliminować produkty z wysokim indeksem glikemicznym, czyli cukry proste, które bardzo szybko powodują wyrzut insuliny i dają nam rzeczywiście energię, ale jest to energia krótkotrwała, to są tak zwane puste kalorie, bo tak naprawdę cały szkopuł w tyciu czy w otyłości nie polega na jakby gromadzeniu tłuszczu. Tak naprawdę źródłem tych niepotrzebnych kalorii jest cukier, tak? Który później w toku różnych przemian metabolicznych zostaje przekształcony w tłuszcz, a on odkłada się w tkance tłuszczowej. Więc tłuszcze same w sobie nie są wcale największym problemem otyłości. Na pewno mimo wszystko trzeba dbać o podaż dobrych tłuszczy, czyli tych nienasyconych, pochodzących z tłustych ryb morskich, albo również właśnie z zimno tłoczonych olei roślinnych, olejów lnianych, wiesiołkowych. Więc tutaj myślę, że to też jest bardzo ważne. Odpowiednia podaż błonnika, czyli takiego składnika, który daje nam uczucie sytości, wchłania również jak gąbka nadmiar, tak obrazowo mówiąc, nadmiar tłuszczy, wspomaga perystaltykę jelit i w ten sposób wpływa również na wchłanianie również różnych składników odżywczych. Więc myślę, że to są takie 3 filary, jeśli chodzi o tą dietę.
Przypomnę numery telefonów i jeszcze raz zachęcę panów, którzy nas słuchają, gdybyście mieli państwo ochotę podzielić się tym, jak wygląda wasza dieta albo wasza walka, być może w cudzysłowie, o dobre zdrowie. Albo też panie, gdybyście chciały opowiedzieć, jak udało wam się skłonić waszych partnerów do tego, żeby zatroszczyli się o swoje zdrowie, być może o to, by zrzucili kilka kilogramów, by czuli się zdrowiej. 324 22 55 i z przodu 68 i 801 327 462. No i mamy pierwszą osobę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, słucham pana, że mężczyźni nie dbają o swoje zdrowie i nie myślą tylko o samochodach, o jakimś tam jeszcze majsterkowaniu. Mężczyznami również są lekarze i lekarze, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, rodzinni, to są tylko lekarze pierwszego kontaktu. Nie mają wyobraźni, nie patrzą, nie stosują profilaktyki, a potem rośnie mnóstwo rachunków, dramatów i przede wszystkim ratowania życia. A więc co? No, to jest audycja, no, sama dla siebie, owszem, sztuka dla sztuki, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. No niestety.
Znaczy, mówi pani o tym, że nie ma przykładu z góry. Rozumiem.
Nie ma, ale przede wszystkim jak już żadna profilaktyka u nas nie jest. Jeżeli ktoś sam dba i ma jeszcze wyobraźni i jest tak zwana akcyjność, bo to są dni międzynarodowe, tam walki z rakiem, potem jeszcze jakieś inne. Kiedyś to było, ja nie chwalę akurat dawnych czasów, ale było dużo fajnych rzeczy normalnych. Czyli przymusowo trzeba było co 2 lata robić prześwietlenie płuc i to było pod karą grzywny, robienie cytologii, robienie, zależy gdzie kto pracował. Więc te właśnie okresowe badania były nieodpłatne, tylko w ramach płacenia na służbę zdrowia, bo nigdy nie była za darmo, tylko z naszych podatków i ona jest do dzisiaj. A w tej chwili ratuj się kto może. Przepraszam za gdzie tutaj dołożenia.
Jasne, to jest takie spojrzenie, które pokazuje, że nie do końca system nas wspiera.
I my mamy największą ilość zachorowań na serce, na raka, na miażdżycę, na krążenie. No, nie wiem, to jest chyba jakieś nienormalne w tym naszym niby cywilizowanym kraju. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za ten głos. Faktycznie cywilizacja nie sprzyja temu, żebyśmy się odżywiali zdrowie, jeżeli nie włączymy tej świadomości. Więc dzisiaj rozmawiamy o tym, jak mimo no tak czasami niedużego wsparcia z zewnątrz, co możemy zrobić sami, żeby było trochę lepiej. Czy takie akcje, które tutaj pani przywołała, od razu przychodzi mi na myśl taka listopadowa akcja Movember, jedna z akcji kierowanych do mężczyzn. Czy one mają konkretny efekt taki właśnie w liczbach tych pacjentów, którzy przychodzą? Czy coś się dzieje? Czy ma pan taką wiedzę?
Nie mam takiej wiedzy. Potrafię sobie wyobrazić, że na pewno jakiś efekt jest. Natomiast tutaj mogę coś powiedzieć takiego też okrutnego. No, za wszelkimi takimi akcjami profilaktycznymi, jeśli mówimy o takich akcjach związanych z mediami, tak, typu akcja Movember, czy też akcje związane ze zdrowiem kobiet, no to jest pewien marketing. To też jest pewne wydarzenie, gdzie są pieniądze, gdzie są sponsorzy, gdzie są lokowane różne marki. Więc powiedzmy sobie szczerze, że niestety faceci nie są też taką
podatni.
Dobrą grupą docelową, dobrą dla takich wydarzeń, mając na uwadze właśnie ten ich opór, czy brak otwartości. Oczywiście to nie znaczy, że mamy jakby spoczywać, że zaprzestać takich działań, więc powinniśmy raczej dalej próbować. Natomiast nawiązując jeszcze do tego, co powiedziała tutaj nasza słuchaczka. Chciałbym tutaj trochę stać się adwokatem diabła. Rzeczywiście jest problem, ale problem tkwi tutaj właśnie w tym chorym naszym systemie, można powiedzieć. Jesteśmy troszeczkę jego niewolnikami. No, nasz system opieki zdrowotnej, co już wielokrotnie podkreślałem tutaj na falach Radia Zachód, jest niedofinansowany po prostu. I to jest nasz główny problem. Nasza służba zdrowia troszeczkę nie nadąża za naszym tempem życia, bo my jesteśmy społeczeństwem mobilnym. Często chcemy załatwić nasze zdrowie, to też jest jakaś sprawa.
Nie za 7 miesięcy.
Nie za 7 miesięcy, tak. Kolejki do specjalistów dłużą się do kilku miesięcy, więc co pozostajemy takiemu przeciętnemu Kowalskiemu? Prywatna służba zdrowia, a tutaj pętla się zamyka, bo przeciętny Polak wydaje na swój samochód 2 razy więcej pieniędzy niż na własną profilaktykę. Więc no tak to wygląda.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do rozmowy w zielonogórskim studiu Radia Zachód. Autor bloga Po męsku o zdrowiu i farmaceuta pan Artur Rakowski. Cykl to porady, także również państwo możecie po taką poradę telefoniczną na naszej antenie się zgłosić, dotyczącą zdrowia mężczyzn, badań, jakie powinni wykonywać panowie osiągając konkretny wiek, czyli na przykład już 30 lat, jak się okazuje. 3242255 z przodu 68 i 801-327-460. Zapraszamy do włączenia się do rozmowy. W pierwszej części sporo było o zdrowiu, o zdrowym odchudzaniu. Teraz myślę, że troszkę więcej powiemy o profilaktyce w tej części programu i właśnie o tych badaniach, które powinny się pojawić w kalendarzu badań, a nie zawsze się pojawiają, bo na przykład nasz prowadzący lekarz nie widzi takiej potrzeby, żeby nas na nie skierować, więc podpowiedzmy naszym słuchaczom, jakie badania powinien wykonać mężczyzna, na przykład kończąc 30 lat. Umownie.
Okej. W przypadku wszystkich grup wiekowych, czy tam 30, 40 czy 50 lat, uważam, że należy zacząć od zwykłej morfologii i badania ogólnego moczu, czyli takiej podstawy, która stanowi jakiś punkt wyjścia do dalszej profilaktyki. 30-letni mężczyzna powinien wykonać również próby wątrobowe, czyli badania aktywności enzymów, aspat, ALAT, badania elektrolitów.
Powiedzmy trochę więcej o tych badaniach, co one mogą pokazać, zarówno jeżeli jesteśmy gdzieś w jakiejś normie lub na jakie nieprawidłowości wskazać.
I jeszcze badanie poziomu tyreotropiny, czyli TSH.
Czyli tarczyca.
Tarczyca, tak. No wiadomo, to te wszystkie badania są tak jakby zindywidualizowane pod konkretną grupę wiekową, bo jeśli badamy... Tutaj robimy próby wątrobowe, czyli zaczynamy się zastanawiać, jak ta wątroba pracuje u młodego człowieka. A wiadomo, że nie ma lekko, tak? Bo młody człowiek często właśnie spożywa jakieś fast foody, puste kalorie, często również osoby, które paradoksalnie dbają o swoje zdrowie, szczególnie mężczyźni ćwiczący na siłowni. Również wspomagają się różnymi odżywkami, suplementami, których stosowanie również ma wpływ na pracę tego naszego narządu. Więc myślę, że te próby wątrobowe to też jest w tej grupie wiekowej bardzo ważny, jakby bardzo ważny parametr diagnostyczny. Mhm. Badania elektrolitów to też istotna rzecz, ponieważ młody organizm jest aktywny fizycznie. Często teraz jest taki wielki boom na zdrowe odżywianie, ale też na aktywny tryb życia. W mediach społecznościowych się chwalimy swoimi osiągnięciami na siłowni, czy tam na bieżni, czy na szosie. Natomiast no, pamiętajmy, że taki mocny wysiłek fizyczny, wbrew pozorom, nie jest jakiś super zdrowy, no bo osłabia naszą odporność, tak? Właśnie wypłukujemy elektrolity, które właśnie chcemy zbadać, jak wygląda ich poziom we krwi, więc myślę, że te badania elektrolitów w kontekście młodego organizmu faceta są bardzo ważne. No i poziom hormonów tarczycy. Można powiedzieć, że tarczyca to choroby tarczycy to domena kobiet, ale wcale nie, również pojawiają się pojawia się coraz więcej zachorowań na tego narządu właśnie w populacji męskiej, tak? Czyli cały czas poruszamy się wokół chorób stricte męskich, tak? Więc tutaj, jeśli chodzi o faceta 30+, to tutaj oprócz tych ogólnych badań skupiłbym się na tych trzech dodatkowych, tak?
Jeżeli na przykład te badania wątrobowe wychodzą na granicy normy lub wykraczają gdzieś już poza, co poza takimi farmaceutykami jesteśmy w stanie zrobić, żeby się wyprostować?
No, powinniśmy prowadzić dalszą diagnostykę tak naprawdę i zasięgnąć opinii lekarza. Natomiast to, co możemy zrobić w domu, na pewno przyjrzeć się swojej diecie, wyeliminować właśnie te niepożądane składniki odżywcze, to śmieciowe jedzenie i może okresowo również trzymać się z suplementacją niektórych rzeczy, no bo pamiętajmy, że jesteśmy społeczeństwem, które na tle Europy spożywa bardzo dużo suplementów, które, tak jak wspominałem, nie pozostają bez wpływu na poszczególne narządy. Mhm.
No i jak takiego 30-latka przekonać do tego, że warto zrobić badania, bo to jest najczęściej jeszcze taki wiek, taki okres, gdzie czujemy się w pełni sił, że nic nam nie dolega, czujemy się fizycznie zdrowi, jeżeli jeszcze też nie mamy jakiejś szczególnej nadwagi, już nie mówię o jakiejś otyłości, no to tak raczej chcemy omijać lekarzy, kolejki, laboratoria. Dlaczego warto?
Na pewno, tak naprawdę w większości przypadków impulsem do jakichś konkretnych działań w przypadku naszej populacji mężczyzn są złe wyniki badań, ale często, tak jak rozmawialiśmy, jest za późno na działanie, więc bardzo ważna jest właśnie ta wczesna profilaktyka. Zauważyłem również, że wcale jakieś złe samopoczucie, czyli jakieś dolegliwości, wcale nie są impulsem do działania, bo tak naprawdę z moich zawodowych doświadczeń wynika, że właśnie w tej młodej populacji jest sporo ludzi, którzy mają bardzo dobrze rozwinięte silne zdolności adaptacyjne, czyli takiego dostosowywania się do, w ogóle człowiek jest taką istotą, która się bardzo łatwo dostosowuje do niekorzystnych warunków środowiskowych, ale również silnego bólu, jakiegoś szybkiego męczenia się, czy utrudnionego poruszania się. Więc tak naprawdę my się przyzwyczajamy do tych niedogodności i z czasem wydaje nam się, że no tak, taką mamy fizjologię.
I tak musi być.
Tak musi być, więc to wcale złe samopoczucie nie skłania tutaj do takiej wizyty. Może w przypadku 30-latka takim przełomowym momentem może być powiększenie rodziny, bo tak było w moim przypadku. Dotarło do mnie, że nie jestem tylko odpowiedzialny za siebie i swoją żonę, ale również za małego, bezbronnego człowieka, który będzie potrzebował przez większą część życia zdrowego i aktywnego ojca. Więc może to jest jakiś sposób na przyjrzenie się swojemu zdrowiu.
No to mamy 30-latka, dekada więcej. Co jeszcze dokładamy do tego pakietu
czyli
badań?
W przypadku 40-latków, czyli wykonujemy te badania, które powinniśmy wykonać u 30-latków, ale dorzucamy do tego to, co w tej grupie wiekowej może nam się przytrafić, czyli robimy już profil lipidowy, czyli badamy się pod kątem miażdżycy, jakiejś hipercholesterolemii. Również badamy poziom antygenu prostaty PSA. Wykonujemy osławione badanie per rectum, które ma złą renomę zupełnie niesłusznie, czyli badanie prostaty per rectum oraz badanie krwi utajonej w kale, czyli zaczynamy przyglądać się naszemu odcinkowi jelita grubego, no bo niestety rak jelita grubego to jest typowa męska przypadłość. No i ostatnią rzecz, którą powinniśmy zrobić, to EKG, czyli badanie układu sercowo-naczyniowego i sprawdzenie, czy z naszą w cudzysłowie pompką jest wszystko w porządku.
I z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną dekadą przybywa tych badań.
Tak.
50 lat i więcej.
Dokładnie.
Co dodajemy?
Praktycznie, znaczy w przypadku 50-latków, no tutaj już można powiedzieć, że ta równia pochyła się zatrzymuje, więc to są praktycznie te same badania, co w przypadku 40-latków. Natomiast nie powinniśmy zapominać również o takich podstawach, jak badanie stomatologiczne, bo często o takich prozaicznych rzeczach zapominamy, czy wizycie u okulisty. W tamtym roku byłem częścią takiej ogólnopolskiej konferencji Eye Care Conference dla specjalistów zajmujących się wzrokiem i byłem pod ogromnym wrażeniem. Specjaliści uświadomili mi, jak ważnym właśnie narządem jest narząd wzroku. Tak? Zupełnie pomijamy jego znaczenie. Tak naprawdę jest bardzo ważne. I myślę, że taka zwykła, codzienna profilaktyka, czy mierzenie ciśnienia krwi w domu.
No właśnie, kiedy i jak często?
To zależy. No, jeśli jesteśmy w grupie ryzyka, jeśli rzeczywiście w naszej rodzinie były jakieś zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, no to powinniśmy robić to częściej, tak? Jeśli w naszej rodzinie pojawiła się cukrzyca, warto od czasu do czasu wykonać sobie badanie glukometrem. W tej chwili glukometr można otrzymać zupełnie za darmo w aptece z 10 paskami testowymi na start. Więc
Wiedzą w ogóle ludzie o takiej możliwości? Pytają farmaceutów?
Raczej nie. Raczej pytają te osoby, które są zainteresowane, które rzeczywiście już tą cukrzycę mają zdiagnozowaną, tak? My jesteśmy takim pierwszym ogniwem służby zdrowia, troszeczkę niedocenianym, aczkolwiek bez problemu można przecież przyjść do apteki, wcale nie trzeba nic kupować, żeby uzyskać taką poradę. Farmaceuta poinstruuje, bo niestety nie może wykonać takiego badania, takiego zabiegu inwazyjnego na terenie apteki, ale nie stoi nic na przeszkodzie,
żeby poinstruować. To wrócimy, bo to bardzo ciekawy temat, a mamy słuchacza też, więc poproszę o założenie słuchawek. Dzień dobry.
Dzień dobry. Stały słuchacz się kłania. Ja nie po to kończyłem dwa WF, żeby słuchać, że się pomija w ogóle ortopedię, chirurgię, narządu ruchu. Przecież wad postawy mamy 70%. Płaskostopie też jest, bo jest nadwaga. I nie ma zasadniczej służby wojskowej, czyli ludzie są nieuświadomieni o tym, że przecież 2/3 ludzi się nie nadaje do zasadniczej służby wojskowej. Ja to przewidywałem już kupę lat, ale nie ma z kim rozmawiać, bo wszyscy magistrowie rehabilitacji to wyemigrowali, zostali fizjoterapeuci. A jeśli chodzi o przygotowanie tam w zielonej, to też nie za bardzo, bo Gorzów a zielona to jest duża różnica, bo w zielonej nie ma AWF-u, tylko w Gorzowie jest AWF. A specjalizacje z rehabilitacji to najwyższy poziom reprezentuje obecnie Poznań, kiedyś Warszawa. Mhm. Pozdrawiam serdecznie. Ja ten temat mógłbym bardzo szeroko rozwinąć. Wystarczy zrobić tak zwany skłon w przód i wtedy wychodzi po prawej stronie asymetria wystające żebra. Taki garb żebrowy potworny, to jest między innymi skutek tenisa stołowego. No mówię, temat jest szeroki, ja się zajmuję tymi sprawami naukowo od 70 roku mniej więcej, ale przewidywałem to i po prostu ZUS będzie niestety obciążony, bo ci ludzie już nie dają, nie nadają się do pracy, bo to jest dyskopatia, a wcześniej jest tak zwany uślizg. A uślizgu to ja tu nie słyszałem, żeby ktoś mówił. Czyli kinezyterapia, kinezyprofilaktyka to leżą zupełnie w przestrzeni medialnej. Pozdrawiam, kończę, bo nie chcę zajmować.
Dziękuję bardzo. Jeszcze gdyby pan się nie rozłączał, to ja mam jeszcze jedno pytanie w związku z tym, że ma pan tak dużą i szeroką wiedzę. Jak pan dba o swoje zdrowie? Czy pan też wybiera się na takie badania profilaktyczne zupełnie, żeby się dowiedzieć, czy wszystko okej w organizmie?
Pani redaktor, ja powiem krótko. Ja padłem ofiarą, bo ja jestem trenerem pływania. Uczyłem akrobatyki. Nosiłem te materace w średniej szkole. Uczyłem nauczycieli. No i w tej chwili mam niestety skoliozę, w której się już nie wykaraskam. A byłem okazem zdrowia. Na WF-ie Mostek to robiłem najlepiej. Byłem wzorem. Ja mówię, tak jak mówiłem, Poznań rehabilitacja, trenera spływania w Poznaniu, w Gorzowie dzienne. I po prostu padłem ofiarą ludzi, którzy nie, teraz się okazało, że oni w ogóle nie mieli żadnych kwalifikacji. Jednemu już zebrano, unieważniono ten dyplom, którego nie mam, tam sobie sfałszował dyplom, a drugi to był, jeden to był ormowiec, a drugi to był, jak nauczyciele mówili w tej szkole na terenie Wielkopolski niestety, to był BHP-owiec, to był ormowiec, a drugi to był gestapowiec.
Trochę już uciekamy od tematu, zostańmy jednak przy zdrowiu. Dziękujemy bardzo za ten głos. No i pewnie stąd teraz troska pana o to, by wszyscy pracowali na odpowiednim poziomie, mieli odpowiednie kwalifikacje, żeby mieć kompetencje i no taką możliwość zajmowania się innymi ludźmi, zdrowiem innych ludzi.
Słuszna uwaga, tak. Tutaj to jest temat też do właśnie fizjoterapeutów, ten układ ruchu. Rzeczywiście pominąłem w swoich rozważaniach. Sam również się sam borykam z jakimiś problemami związanymi z układem ruchu, więc rzeczywiście to jest temat ważny. Pomijamy również fakt, że teraz też jest taka moda na przykład na bieganie, tak? Jest to sport bardzo popularny, rzeczywiście ma jakieś bardzo pozytywne reperkusje na nasze zdrowie, ale pamiętajmy, że żeby odbyć dobry trening biegowy, powinniśmy mieć przede wszystkim dobre obuwie, a niestety większość biegaczy, których obserwuję tutaj na ulicach Zielonej Góry, ma po prostu takie z dolnej półki cenowej, które nie amortyzują.
No i niestety częściej jednak na ulicach, na tym twardym podłożu, ani na ścieżkach w lesie.
Sport to zdrowie, ale z takim trzeba zawsze zachować chłodną głowę, jeśli chodzi o to.
Mhm. Czy są jakieś takie zawody typowo męskie, które predysponują właśnie do wystąpienia jakichś przypadłości i powinniśmy, wykonując taką konkretną pracę, częściej niż inni wykonywać określone badania profilaktyczne?
No na pewno praca fizyczna, tak? No chociaż praca umysłowa również ma swoje konsekwencje, tak? Praca umysłowa na krześle, bez ruchu, w biurze ma ogromny wpływ również na naszą postawę, o której mówił tutaj słuchacz, na wystąpienie na przykład żylaków odbytu, czyli hemoroidów, jeśli tutaj mówimy o tej pracy umysłowej. Ale jeśli chodzi o pracę fizyczną, czyli no, wszystkie osoby, w których praca jakby polega na powtarzaniu pewnych ruchów, czy pracę na przykład schylając się, tak? Czyli jakieś osoby, które pracują na przykład na budowie, czy jakieś wykańczają wnętrza naszych domów, no to są osoby, które są obciążone. Całe życie pracują rzeczywiście w jednej i tej samej pozie.
Stomatolog też tak ma.
Stomatolog, tak. No i farmaceuta również jest predysponowany tutaj ze względu na swoją profesję.
Buty dobre trzeba mieć.
Tak, dobre buty, dokładnie.
sporo wątków już. Ja przedstawiłam pana między innymi jako autora bloga Po męsku o zdrowiu. Tam będzie można doczytać o tych tematach, o których nie poruszyliśmy dzisiaj i nie poruszymy na antenie. Ale mógłby pan powiedzieć, skąd te treści są? Czy pana ktoś inspiruje do podejmowania określonych tematów? Czy to są jakieś właśnie pana obserwacje, które tematy w zakresie męskiego zdrowia są takie niedopieszczone, czy są wręcz tematami tabu, że postanowił pan je podejmować u siebie?
Na pewno źródłem inspiracji są pacjenci, których codziennie spotykam w aptece, których obsługuję i taki kontakt twarzą w twarz jest bardzo ważny. Z czasem uświadomiłem sobie, że przecież mogę robić to samo, co w aptece, jakby na szerszą skalę, właśnie docierając w jednym momencie do szerszej publiki, właśnie za pomocą działalności blogowej. Również prowadzimy razem z Marcinem, z panem Tabletką, z którym współpracuję, grupy wsparcia dla rodziców. Tam pojawiają się konkretne problemy, tam pojawiają się konkretne pytania i tak naprawdę te pytania nas inspirują. Pojawiają się również pytania o zdrowie, męskie zdrowie, które padają właśnie z ust kobiet i tworzymy. Wiadomo, że mamy jakiś pewien harmonogram publikacji, jakiś zarys, czym chcielibyśmy się zajmować, ale tak naprawdę to nasza publika, nasi czytelnicy wyznaczają nam bieżący plan pisania różnych artykułów.
Jakie to były tematy w ostatnim czasie?
Pierwszym tematem właśnie, kiedy przeprowadziłem sondę, jeszcze nie powstał blog, a miałem już, prowadziłem fanpage'a na Facebooku, to pojawiło się zapytałem po prostu, jakie treści moi czytelnicy widzieliby na blogu, to właśnie pojawiło się badania rolą męskiej profilaktyki, a raczej jej braku, więc dlatego jednym z filarów bloga było to męskie zdrowie, ojcostwo. Również tematy związane ze zdrowiem dzieci, na tym zdrowiu często żerują internetowi znachorzy, firmy farmaceutyczne, producenci suplementów.
Podkreślam, mówi to farmaceuta.
Tak, wiadomo, że jest to rynek bardzo chłonny. Pojawia się wiele po prostu takiej nieprawdy naukowej, z którą trzeba walczyć. I mam wrażenie, że właśnie zachodnia medycyna, czyli lekarze, farmaceuci, przegrywają z tym takim medycznym fake newsem z racji tego, że są właśnie nieaktywni w mediach społecznościowych, tak? Nie są za pan brat z technologiami. Natomiast druga strona barykady, czyli ruchy antyszczepionkowe, czyli właśnie internetowi znachorzy, doskonale posługują się tymi narzędziami i wiadomo, że jakiś tam populizm i teorie spiskowe bardzo łatwo się później przebijają do opinii publicznej.
Mhm. Czyli bardziej chodzi o to, że nie ma równowagi pomiędzy jedną stroną a drugą, czy że nie ma prawdy w tym wszystkim?
Dokładnie. Nie ma dyskusji, tak? Jeśli się pojawia, to raczej jest obrzucanie się różnymi hejtem po prostu, tak?
Mhm. Temat jeszcze męskich suplementów mnie interesuje. Co powinno się pojawiać w diecie mężczyzny, czy musi się pojawiać w diecie mężczyzny i o co chodzi z tymi kompleksami witamin, które mają pomóc na wszystko i wspomagać organizm w każdym zakresie?
Pamiętajmy, że multiwitaminy, czy witaminy w postaci farmaceutyków, nawet najlepszej jakości, naprawdę z ogromną liczbą badań, rzeczywiście porządnej marki, nigdy nie zastąpią nam codziennej diety. Przyswajalność witamin z najlepszego farmaceutyku to jest maksymalnie 20% przyjętej dawki. Natomiast w przypadku witamin pochodzących właśnie z diety jest zupełnie odwrotnie. Są to bardzo dobrze przyswajalne witaminy. To, o czym tutaj mówiłem poza anteną właśnie, że staramy się często wyjmować pewne składniki i w cudzysłowie wkładać je do tabletek, będąc przekonanym, że będą one działały tak samo jak w swoim naturalnym, w cudzysłowie, środowisku. Tak? Wcale tak nie jest. Te związki w roślinach czy w żywności, w diecie jakby obok siebie występują, mają na siebie wpływ, cechuje ich pewne sprzężenie zwrotne, więc one tak naprawdę działają kompleksowo, całościowo. Nie da się przypadkowo zebrać kompletu witamin, włożyć do tabletki i oczekiwać jakiegoś miarodajnego efektu leczniczego. Wiadomo, że jeśli się pojawiają jakieś niedobory, można włączyć tego typu produkty, no oczywiście pod kontrolą lekarza lub farmaceuty, ale pamiętajmy, aktywność fizyczna, suplementacja, czy nawet dobrze zbilansowana dieta tak naprawdę nie wystarczą do zachowania zdrowia na długie lata, jeśli nie będziemy wykonywać tych badań okresowych, bo tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, czy nasze starania przynoszą jakiś skutek i czy zmierzamy z tą profilaktyką we właściwym kierunku. Więc to trzeba jakby temat profilaktyki i zdrowia ugryźć właśnie z różnych kierunków.
A w jakich obszarach właśnie niedobory u mężczyzn się najczęściej pojawiają? Jakich witamin, jakich pierwiastków brakuje panom?
Podejrzewam, no jestem przekonany, że dotyczy to właśnie elektrolitów, potasu, magnezu, sodu. Z jednej strony z racji właśnie tego aktywnego trybu życia, ale również stresu. Również z powodu przyjmowania niektórych leków, które szczególnie nadciśnienie, które modulują jakby działanie tych elektrolitów, ponieważ pamiętajmy, że regulowanie ciśnienia to jest również wpływ na stężenie elektrolitów, szczególnie sodu. Często leki, obniżając ciśnienie, powodują kumulację potasu w organizmie, więc przyjmując właśnie dodatkowo te witaminy z potasem, możemy sobie paradoksalnie zaszkodzić niż pomóc. Więc raczej skupiałbym się tutaj na tych składnikach mineralnych. Jeśli chodzi o witaminy, to na pewno wszystkie przeciwutleniacze. Pamiętajmy, że nasz tryb życia, spożywanie wysoko przetworzonej żywności sprzyja powstawaniu wolnych rodników.
Przeciwutleniacze i tu się zatrzymujemy, tak, bo mało czasu do końca programu, jest kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Ja tak się przysłuchuję od niedawna temu, co państwo mówicie, ale na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że po stracie 40 kg ponad, może w trakcie połowy z tych 40, podczas takiego intensywnego trybu właśnie czułem takie, jak ja to mówiłem, że tak, nie wiem, czarno-biało miałem w oczach, tak, podczas jakiegoś wysiłku. I nie będę mówił firmy, żeby nie robić reklamy, ale właśnie tak jakby musiałem zakupić, takie były witaminy i minerały. Takie się brało, przynajmniej ja brałem, takie dwie kapsułki i to naprawdę pomagało. Nie? Nie chcę mówić tam firmy, żeby nie robić reklamy, prawda, ale jak ważne to było w diecie, nie? Także takie, no na swoim przykładzie po prostu to doświadczyłem, nie? Że dopiero po tym, jak to brałem, tak jakby te objawy przychodziły, nie? Czy tam przeszły, tak? Bo brałem to jakiś dłuższy okres, tak? Aż do momentu, aż nie zszedłem z ileś wagi, ta waga się nie ustabilizowała, to podczas takiego wysiłku po prostu było to wręcz konieczne, nie?
Świetnie, dziękujemy bardzo za podzielenie się swoim doświadczeniem. To chyba oznacza, że to dobrze został dobrany ten suplement. Akurat tak, tego brakowało w organizmie, tak, w tym czasie.
Mam nadzieję, że to nie był przypadek, a jeśli przypadek, no to cudowne zrządzenie losu. Natomiast no, tutaj było to na pewno związane z tą nagłą utratą wagi, tak? Może zbyt szybkim tempem, połączonym właśnie z wysiłkiem fizycznym, który też powoduje wyrzut kortyzolu i różnych hormonów, które mogą nam przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu.
Czyli być może tutaj ta właśnie elektrolitowa równowaga, tak, została, myślę, przewrócona. Tak. I mówił pan o przeciwutleniaczach.
Tak, o przeciwutleniaczach. Jak wspominałem, żyjemy w czasach, które jest jakby przesiąknięte różnymi pestycydami. Spożywamy przetworzoną żywność, która powoduje generowanie wolnych rodników, a te wolne rodniki wzbudzają w naszym organizmie stan zapalny. A stan zapalny z kolei leży u podstaw większości chorób, również chorób sercowo-naczyniowych, na przykład miażdżycy. Więc bardzo ważne jest, żeby przyjmować dużo przeciwutleniaczy i to właśnie najlepiej z diety, tak? Czy właśnie wspominaliśmy tutaj również poza anteną na selen, na cynk, na witaminy z grupy B, na witaminę E, czyli konkretne związki, które mogą mieć taką aktywność przeciwutleniającą.
Dziękuję bardzo za wizytę.
Ja również.
W studiu, za miłą rozmowę. Mam nadzieję, że także wzbogacającą państwa wiedzę na temat zdrowia mężczyzn i badań profilaktycznych. A tą wiedzą dzisiaj dzielił się autor bloga Po męsku o zdrowiu w sieci arturrekowski.pl.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Sylwia Misiak i Karol Kasprowiak. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.